Od nas po godzinie 12 można to już nazwać tradycją. Na początek programu łączymy się z Mariną Stiepańską, mieszkającą na obrzeżach Kijowa. Od kilku tygodni Marina opowiada nam o swoich uczuciach, organizacji pracy i życia podczas wojny. Dziś komentarz na temat negocjacji ukraińsko-rosyjskich, które odbyły się wczoraj w Stambule, rozmawiała Sandra Soluk.
Rano było w miarę cicho. Wzięłam psa na krótki spacer. Chciałam pójść na dłuższy, bo przez 48 godzin była tylko dwa razy na krótko na zewnątrz i prawie nic nie zjadłam. Więc dałam psu jedzenie do piwnicy, nieco zjadła. Rano się cieszyłam, bo sama wyszła. Było cicho. Chciałam ją wziąć na dłużej. Skakała z radości w korytarzu. Otworzyłam drzwi, wyszłyśmy i znów eksplozja. Zaczęła wariować. Zawróciła do domu i od razu do piwnicy. To było okropne. W takich chwilach myślę, czy nie wyjechać. Ale ty eksplozji się nie boisz? Nie, w ogóle. Kiedy je słychać, to się cieszymy. Wiemy, że to kontratak. Wczoraj odbiliśmy Irpień. Te hałasy oznaczają, że nasi walczą. Mamy nadzieję na lepsze. Przez ostatnie dwa dni eksplozje słychać prawie cały czas. Wczoraj miały miejsce negocjacje pomiędzy Rosją i Ukrainą. Jak dużo czujesz, ty, twoja rodzina, przyjaciele, że jesteście w stanie oddać Krym, Donieck, Ługańsk? Wczorajsze propozycje są dość realistyczne. Aktualne negocjacje dotyczą wojny, która zaczęła się 24 lutego. Wszystkiego nie da się dostać. To w miarę okej. Kilka punktów jest dyskusyjnych. Jakich? Choćby referendum. Czy ono będzie realistyczne? Rosja jest wciąż silna. Nasza propaganda mówi, że wszędzie wygrywamy. I dobrze, że tak mówi. Ale tak naprawdę wojna może trwać latami. Widzimy też reakcję świata. Na szczęście mamy od was broń i pomoc, ale z drugiej strony politycy są jedynie głęboko przejęci. Te słowa powinny być zabronione w języku dyplomatycznym. Aż nas od nich trzęsie. Wracając do negocjacji, oby chociaż udało się wstrzymać ogień i ewakuować Mariupol, Charków, Cherson.
To Marina Stiepańska, mieszkająca na obrzeżach Kijowa, która codziennie około 12:15 relacjonuje to, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie. Rozmawiała z nią Sandra Soluk.
W środku dnia.
A teraz o podatkach. Podatek dochodowy PIT zostanie obniżony do 12%. Co to dla nas oznacza? Czy więcej pieniędzy zostanie w naszych portfelach? Czy to koniec tak zwanej ulgi dla klasy średniej? Sprawa niełatwa, ale dotycząca każdego z nas tego, ile pieniędzy będziemy musieli oddać. Dokładnie rozmawiamy dzisiaj o podatku dochodowym. Na początek premier Mateusz Morawiecki, który mówi, że wprowadzenie obniżki PIT i inne zmiany w podatkach są związane ze zwalczaniem skutków ekonomicznych wojny na Ukrainie.
To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek, zarówno emeryci, jak i osoby pracujące na pełnym etacie, na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych haczyków, jak to się mówi, po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12% do kwoty 8700 zł. Dla rozliczających się na liniowej stawce podatkowej 19% będzie można zaliczyć składkę zdrowotną NFZ w koszty, czyli też postulat przedsiębiorców tutaj spełniamy. Podobnie jak dla osób rozliczających się na ryczałcie, połowa płaconej składki będzie mogła być odliczona od przychodów ewidencjonowanych, bo tam nie ma przecież kosztów dla ryczałtowców. Ryczałtowcy o tym doskonale wiedzą. Właśnie temu wszystkiemu mają służyć nasze kolejne kroki, żeby przynajmniej do pewnego stopnia złagodzić skutki wojny, które my również odczuwamy tutaj w postaci gospodarki. Ale miejmy też na uwadze, szanowni państwo, że na Ukrainie oni tam, walcząc na tamtych fortyfikacjach o swoją wolność, walczą także o naszą wolność. Nie chcemy być niewolnikami Putina. Nie chcemy być niewolnikami Rosji.
Teraz pytamy o te zmiany księgowych. Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Rzeczywiście od kilku dni możemy zapoznać się z projektem nowelizacji Polskiego Ładu. Jest to dość duża nowelizacja, ponieważ obejmuje około 30 stron tekstu przepisów i znalazło się w niej kilka zmian, w mojej ocenie, ułatwiających rozliczenie. Niekoniecznie tutaj musimy mówić o tym, że będą to jakieś duże korzyści dla podatników, chociaż mogą też na tym skorzystać, ale na co bym pozytywnego zwrócił uwagę. Zamiast bardzo skomplikowanej, tak zwanej ulgi dla tak zwanej klasy średniej, przewiduje się po prostu obniżenie stawki podatków w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17 na 12%. I to jest, myślę, że posunięcie niezłe. Tak samo do takich zmian korzystnych zaliczyłbym przywrócenie wspólnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci zamiast nie do końca jednoznacznego i czasami krzywdzącego odliczenia od podatku, które nam od 1 stycznia 2022 przygotowano. To są moim zdaniem takie dwie chyba najważniejsze zmiany, które można ocenić jednoznacznie pozytywnie.
I jeszcze poznański radny Koalicji Obywatelskiej Wojciech Kręglewski, który prowadzi także swoją firmę.
Ten cały zabieg, który zaproponował premier Morawiecki, zmierza do tego, żeby zrezygnować z tej nieszczęsnej ulgi dla klasy średniej, żeby uprościć bardzo skomplikowany podatek właśnie związany z obliczaniem tej ulgi dla klasy średniej. Ja mam z tym do czynienia na co dzień, licząc swoim pracownikom wynagrodzenia co miesiąc i w tej chwili nastręcza to sporo problemów moim księgowym. Mimo że zostały na tą okoliczność przeszkolone przez Stowarzyszenie Księgowych i sobie radzą z tym, że to wymaga jednak dużo więcej pracy, dużo większej uwagi niż do tej pory.
To radny Wojciech Kręglewski, poznański radny, ale także, jak słyszymy, przedsiębiorca. Teraz nasz gość, dr Tomasz Bojkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest pan na łączach internetowych, mam nadzieję, że słyszymy się dobrze. Zapoznał się pan z tymi zmianami zapewne. To jest dobra zmiana dla naszych portfeli?
Panie redaktorze, zapoznałem się. Dokument rzeczywiście w samej treści przepisów liczy 30 stron, właściwie kończy się na 31 stronie. Natomiast jest on na tyle obszerny, że łącznie ma aż 84 strony wraz z uzasadnieniem. Czy jest on korzystny dla portfeli? Na pewno będzie korzystniejszy dla portfeli, jeżeli uwzględnimy tą obniżkę stawki z pierwszego progu z 17 na 12, nawet jeżeli uwzględnimy ten element rezygnacji z tak zwanej ulgi dla klasy średniej. Pewne kosmetyczne zmiany, ale też o dość, można powiedzieć, systemowym znaczeniu, dotyczą składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To zamieszanie było bardzo duże, ono jest nadal bardzo duże i tutaj z wypowiedzi wcześniejszej w pełni potwierdzam to, że księgowi mimo szkoleń, mimo analizy dotychczasowych przepisów napotykają coraz to nowe wątpliwości, które związane są przede wszystkim z systemem zaliczkowym. Nie wiem, na ile te zmiany prognozowane i proponowane będą ułatwiały działanie. Wydaje mi się, że 2022 rok w ogóle przebiegnie pod znakiem dość dużego chaosu rozliczeniowego, ale na pewno muszę zgodzić się z jednym. To, co było związane z tak zwaną ulgą dla klasy średniej, dobrze, że ustawodawca się z tego wycofuje, dlatego że mechanizm być może od strony matematycznej był do uzasadnienia, natomiast od strony praktycznej budził szereg wątpliwości i właściwie ta ulga na dłuższą metę była nie do utrzymania systemowego.
Żegnamy się z tą ulgą dla klasy średniej, czy ona zostanie, jeśli dla kogoś będzie ona korzystniejsza?
Panie redaktorze, tutaj przepisy przejściowe, one są dość złożone i dość skomplikowane, ale rzeczywiście ten mechanizm tak zwanej korzystności zapowiadają. On musi być utrzymany z tego powodu, że mamy dość nietypową sytuację. Proszę zwrócić uwagę na to, że mamy zmiany systemowe, które są w trakcie roku podatkowego. W naszym systemie od kilkunastu lat ukształtował się taki pogląd, że zmiany w podatkach mogą być wprowadzane przed rokiem podatkowym. Ten minimalny okres to jest okres jednego miesiąca, aczkolwiek tu się nie zgodzę, że w przypadku tego rozwiązania, które zostało wprowadzone, ten minimum jeden miesiąc to był okres wystarczający. Okazało się, że nie. Natomiast w trakcie roku można wprowadzać zmiany na korzyść. W konsekwencji ta furtka polegająca na tym, że jeżeli ktoś z dotychczasowych regulacji będzie widział swoją korzyść, może korzystać z dotychczasowych regulacji, jest jak najbardziej uzasadniona. Myślę, że to się akurat broni systemowo.
Z 17 na 12% podatek ma być, bo to są zapowiedzi ciągle, ma być obniżony od lipca, czyli też w tym roku. To jak my się będziemy rozliczać za ten 2022 rok? Do czerwca według tego systemu, od lipca według nowego systemu?
Nie. To tutaj muszę jakby jedną rzecz wyraźnie podkreślić. Rzeczywiście przepisy przejściowe, które są, one będą częściowo obowiązywać od 1 lipca, czyli pierwsze rozliczenie będzie za lipiec 2022 roku. Natomiast pamiętajmy o tym, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem rocznym. W konsekwencji to nie jest tak, że jeżeli wprowadzamy rozwiązanie w trakcie roku, to będziemy się rozliczać na jakichś zasadach od stycznia do czerwca i na jakichś zasadach od lipca do grudnia. Zmieniamy system rozliczenia zaliczkowego w trakcie roku. W konsekwencji ten nowy system zaliczkowy wejdzie w życie od 1 lipca 2022 roku i wyrówna nam się ten system ze stawką 12% w rozliczeniach rocznych. Czyli jakby reasumując, ta kwota wolna, która jest, to 30 tysięcy złotych plus ten próg 120 tysięcy i jednocześnie 12%, które zostało zaproponowane w miejsce 17, należy traktować w kategoriach rocznych.
Czyli od lipca więcej w naszych portfelach zostanie? Kiedy to odczujemy?
Dokładnie tak. Tak, zostanie więcej, można powiedzieć ciut więcej zostanie, dlatego że pamiętajmy o tym, że ta zmiana z 5 punktów procentowych z 17 na 12 ma osłonić rezygnację z tak zwanej ulgi dla klasy średniej. W konsekwencji to, co widoczne było w zaliczkach przy uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej, ma w chwili być obecnej wyeliminowane poprzez obniżoną stawkę. W konsekwencji dla wielu podatników, zwłaszcza tych, którzy nie interesują się na bieżąco sposobem rozliczenia wynagrodzenia, otrzymują przelew netto, interesują ich przelew netto, ta zmiana może nie być aż tak odczuwalna. Na pewno odczują to bardziej ci, którzy wynagrodzenia rozliczają. Mam tutaj na myśli służby finansowo-księgowe.
A jeśli chodzi o poszczególne grupy społeczne, ale także grupy, które mają różne dochody, kto zyska bardziej, kto zyska mniej? Ci, co zarabiają mniej, czy ci, co zarabiają więcej?
To jest dobre pytanie. Kto zyska? Tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim są to działania osłonowe dla tych osób, które zarabiać będą mało lub mniej, czyli powiedzmy bardziej mówimy o tej grupie, ale również możemy częściowo zahaczyć o tą grupę, która została nazwana tak zwaną klasą średnią. To określenie tak zwana klasa średnia oddaje jakby specyfikę problemu. O tym głośno się nie mówi.
Jaka to grupa jeszcze też? Jakie to są właśnie dochody?
To znaczy na pewno te dochody do 30 tysięcy złotych rocznie. Tam się pojawia takie rozwiązanie o możliwości rezygnacji z poboru zaliczki. To jest celne, dobre rozwiązanie polegające na tym, że podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek do swojego pracodawcy jako płatnika o możliwości niepobierania mu zaliczki na podatek, jeżeli jego te przewidywania dotyczące kwoty 30 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o zarobki, będą gdzieś oscylowały wokół tej wartości.
Bo 30 tysięcy to jest kwota wolna od podatku.
dokładnie tak i do tej pory właściwie ten mechanizm z 1/12 kwoty wolnej odliczanej powodował, że w praktyce pojawiała nam się nadpłata w rozliczeniu rocznym. Teraz to rozwiązanie sprowadzi się do tego, że ta wypłata, która będzie już bez tych obciążeń podatkowych, które później byłyby wyrównane w rozliczeniu rocznym. Na pewno możemy też mówić o grupie do 120 tysięcy. Tu jest pewien problem matematyczny, prawda? Bo
120 tysięcy rocznie, dodajmy.
120 tysięcy rocznie, dlatego że oczywiście obniżenie z 17 do 12 w naturalny, matematyczny sposób powoduje, że to obciążenie będzie mniejsze, ale pamiętajmy również o tym, że jednocześnie nie będziemy uwzględniać ulgi dla klasy średniej. Tam mogą się pojawić oczywiście różnice, będą odczuwalne w portfelach takich osób, ale to odczucie może być, można powiedzieć, niewielkie. I zostaje nam jeszcze grupa przedsiębiorców, to też warto o tym wspomnieć, tych, którzy są na podatku liniowym i tych, którzy są na tak zwanym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, dlatego że w odniesieniu do tych przedsiębiorców przewidziano możliwość uwzględnienia składki zdrowotnej. O tym dość mało się rozmawiało przy podatku dochodowym od osób fizycznych, ale mechanizm, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku w praktyce powodował, że składka zdrowotna stała się takim podatkiem dochodowym, o którym się nie mówi. W przypadku podatku liniowego było to 4,9 podstawy wymiaru i ta stawka została uwzględniona, ale ustawodawca proponuje możliwość rozliczenia tej składki w kosztach. Właściwie tam jest mechanizm odliczenia od podstawy wymiaru. De facto powoduje to samo. Do kwoty 8700. Ona będzie waloryzowana co roku. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwanych ryczałtowców, tam z tego, co się zorientowałem, jest możliwość odliczenia składki w wysokości 50%. To też jest jakaś, można powiedzieć, drobna ulga, jeżeli chodzi o tych przedsiębiorców.
Panie doktorze, podsumowując, zapłacimy mniej, będzie łatwiej, nie będzie tak skomplikowany system, bo nie będzie tej ulgi dla klasy średniej, która spore problemy powodowała. Ale to się wszystko zbilansuje na koniec roku, skoro wszyscy zapłacimy mniej, a budżet państwa jednak te wydatki pewnie ma coraz większe.
Panie redaktorze, to tutaj z ekonomicznego punktu widzenia chciałbym podkreślić, że jest jeszcze coś takiego jak tak zwana premia albo podatek inflacyjny. Nie zapominajmy o tym, że przy wzroście, że tak się wyrażę, nominałów na rynku i zjawiskach inflacyjnych, mimo wszystko budżet, zwłaszcza tutaj budżet centralny, na tym w gruncie rzeczy zyskuje. Czyli może się okazać, że od strony nominalnej podatnicy zapłacą mniej. Natomiast jeżeli chodzi globalnie o dochody publiczne, to sytuacja budżetowa może być wyrównana z uwagi na zjawiska inflacyjne. Może się to zbilansować. Nie wykluczam, że się zbilansuje.
12% to jest taka stawka optymalna? Czy pan widzi tutaj jakieś możliwości, żeby jeszcze ją obniżyć do 11, do 10?
To znaczy, moim zdaniem, nie liczyłem tego matematycznie, ale najprawdopodobniej jest to obniżka taka, która pozwala przyjąć, że rezygnacja z ulgi na klasy średniej spowoduje, że nie będzie takich podatników, którzy stracili na rezygnacji z ulgi na klasy średniej. Oczywiście każdy z nas, podatników, chciałby, żeby te stawki były jak najniższe. 12% to jest niska stawka i uważam, że rozwiązania polegające na obniżeniu obciążeń podatkowych poprzez działania na skali 12, 32, było 17, wcześniej 18, to są rozwiązania w dobrym kierunku, bo one są dla podatników przede wszystkim czytelne. Nie ma czegoś takiego, że właściwie nie wiemy, o co chodzi w uldze dla klasy średniej, chociaż ona może matematycznie się broniła. Tutaj mamy 12% i nawet ten Kowalski, który chce się interesować trochę swoimi podatkami, będzie relatywnie łatwo mógł sobie ustalić, ile tego podatku ma do zapłacenia pracodawca za niego, wypłacając mu wynagrodzenie, co muszę przyznać, po 1 stycznia było raczej mało prawdopodobne, tym bardziej, że służby finansowo-księgowe miały z tym problem.
Czyli do 120 tysięcy rocznie 12%, powyżej 120 tysięcy 32%, ale 30 tysięcy jest jeszcze kwota wolna od podatku. dla wszystkich.
Dokładnie tak, tylko że to 30 tysięcy zostało. Tutaj ten mechanizm korzystny, o którym chciałbym wspomnieć, to jest rzeczywiście możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek. Tamte mechanizmy dla księgowych mogą być całkiem niezłe. Ja przepraszam, że mówię na pewnym poziomie ogólności, ale dokument jest bardzo obszerny, a to jest troszeczkę tak, że dopóki się nie będzie rozliczać tych wynagrodzeń, to służby finansowo-księgowe o tym wiedzą, tych pewnych elementów się nie widzi. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że te przepisy, o których tutaj mówimy, one dotyczą zaliczek. Trzeba też pamiętać o tym, że idealnym rozwiązaniem w systemie zaliczkowym jest to, aby podatnik, składając zeznanie roczne, miał albo nadpłatę, albo wychodził na zero, żeby nie pojawiło się tutaj nadmierne różnice. Stąd odnoszę wrażenie, że to 5%, 17 na 12 ma zapobiec takiej sytuacji, bo ona byłaby chyba najgorsza dla podatników, gdyby w trakcie roku wynagrodzenia netto były wyższe, a później w systemie rozliczenia rocznego nagle byłaby duża niedopłata.
Zapraszam także Państwa do rozmowy 618-654-654. Czy Państwa zdaniem ten nowy system podatkowy jest łatwiejszy, czy może ktoś wolałby zostać przy uldze dla klasy średniej? 618-654-654. O podatkach dzisiaj rozmawiamy. Kto powinien płacić podatki, kto ich płacić nie powinien. Kto w tej chwili nie płaci podatku dochodowego w Polsce?
Panie redaktorze...
Może nie nazwiskami, ale grupami.
To znaczy na pewno ci, którzy zarabiają najmniej, mamy też czyli te do 30 tysięcy, mamy też osoby do 26 roku życia, no i mamy też działanie osłonowe dla tych osób, które mają uprawnienia emerytalne. Natomiast pozostałe osoby mieszczą się w systemie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ta grupa, która jest zwolniona z podatku dochodowego, to jest spora grupa?
Panie redaktorze, z mojej perspektywy trudno mi określić, co to znaczy spora grupa.
Dlaczego? To są miliony pewnie Polaków.
Tak, aczkolwiek... No te do 26 roku życia dla mnie to jest dobre działanie o charakterze osłonowym i zawsze tego typu rozwiązania, gdzie wchodzimy na ten rynek po najczęściej tej swojej edukacji, gdzie jeszcze jesteśmy na dorobku, jest rozwiązaniem bardzo dobrym.
Natomiast z drugiej strony taka osoba, która ukończy 26 rok życia, ona nagle może zacząć zarabiać mniej, bo po prostu zacznie płacić podatki.
To też prawda, ale to zawsze jest pytanie, w którym momencie postawić tą granicę. Ja patrzę na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przede wszystkim z perspektywy tych, którzy pracują i wypracowują wartość dodaną dla gospodarki. Tutaj jest nasz system jest systemem właściwie powszechnym i należy dążyć do tego, żeby tych grup uprzywilejowanych właściwie nie było albo żeby je redukować z tego powodu, że pamiętajmy o tym, że na końcu składamy się wszyscy na to nasze dobro wspólne o charakterze państwowym. Więc raczej grupami bym w tym kierunku nie szedł. Dla mnie podatek dochodowy od osób fizycznych powinien być podatkiem powszechnym. Natomiast rozwiązanie do 26 roku życia uważam, że jest rozwiązaniem dobrym. Tak samo jak dobrym rozwiązaniem jest kwota 30 tysięcy. Ja nawet swego czasu proponowałem, żeby wprost wprowadzić rozwiązanie polegające na dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia, bo z systemowego punktu widzenia jest to uzasadnione. Jeżeli stawiamy sobie pewien minimum, ile ten pracownik powinien zarabiać, to automatycznie do tego minimum trudno jest zgłaszać roszczenia podatkowe, żeby składał się jeszcze na nasze dobro wspólne, dopiero powyżej tej kwoty. Zaproponowana kwota 30 tysięcy odpowiada mniej więcej tej wartości, więc myślę, że jest rozwiązaniem jak najbardziej uzasadnionym. Natomiast problem, jeżeli pan redaktor podpytuje o grupy, które nas pewnie czeka, to jest problem dotyczący osób rzeczywiście z uprawnieniami emerytalnymi. Mówimy tutaj już o sytuacji takiej, w której pojawia się zachęta do tego, żeby te osoby jednak na rynku pracy zostały. To jest osobny jakby temat dotyczący zagadnień demograficznych w naszym systemie. I tutaj te rozwiązania osłonowe, nie płacisz, ale zostań, też są rozwiązaniami uzasadnionymi. Więc myślę, że też ciekawy temat, o którym warto byłoby gdzieś być może przy innej audycji, przy innym temacie porozmawiać.
Teraz czas dla Państwa 618 6564654. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Ja akurat prowadzę pan małą działalność gospodarczą. Zatrudniam jedną osobę, teraz zatrudniłem drugą, bo pierwsza osoba poszła, jest chora akurat na dłuższy czas i powiem panu w ten sposób. Ja jako pracodawca musiałem dłużej pracować. Robiłem w jednym miesiącu, zrobiłem 2 miesiące, z czego więcej zarobiłem, nie? To zostałem ukarany tak naprawdę, bo dostałem 1600 zł więcej do zapłaty ZUS-u, tak? I powiem tak, ta opcja polityczna, która jest teraz, to są szkodniki dla przedsiębiorców. To ewidentnie szkodnikami są dla przedsiębiorców, bo tak naprawdę kara się ludzi za to, że chcą pracować.
Panie Ryszardzie, ale mówimy o podatku dochodowym, czy o czym mówimy w tej
ogólnie,
chwili?
Ogólnie, ZUS-ie, o wszystkim. ZUS-ie, tak, o wszystkim, ten Polski Ład, to wszystko. Tak naprawdę dzisiaj się wspiera ludzi, którzy nie pracują. Jak szukałem ludzi do pracy, to nikt nie chce pracować, bo tak naprawdę większość ludzi woli na czarno robić, bo nakapie mu z OPS-u, dostanie 1000 zł, bo ma dziecko, kolejne 500. Także tak naprawdę to są...
Panie Ryszardzie,
ten rząd to są szkodniki.
A na tym obniżeniu PIT-u pan jako człowiek, jako szef firmy zyska? Jako...
Zobaczymy, okaże się na koniec roku. Ale znowu widzi pan i teraz znowu rząd obniża PIT, tak? Ale znowu z jakich pieniędzy to daje? Z samorządowych, nie z rządowych. Tylko samorządowych.
Panie Ryszardzie, zaraz oddamy głos samorządowcom. Bardzo dziękuję za ten telefon. 618654654. No to oddajmy głos poznański radny Wojciech Kręglewski.
No tu dla Poznania się pojawia ogromny problem, nie tylko dla Poznania, ale dla wszystkich samorządów, dlatego że jednym z głównych dochodów miasta jest udział w podatku PIT. Ustawowo jest to określony udział procentowy w podatkach, które płacą, indywidualnych podatkach, które płacą obywatele danej gminy, danego miasta. I w sytuacji, kiedy ulega pomniejszeniu ten podatek, to w tym momencie automatycznie ulega również zmniejszeniu udział. Czyli jako państwo decydując się na taki krok, powoduje, że wprawdzie rezygnuje z części swojego podatku, ale również w imieniu samorządu rezygnuje z części podatku, który przynależy samorządowi, burząc tym samym no, strukturę przychodów, a tym samym strukturę wydatków miasta.
I wracamy do rozmowy z naszym gościem, dr Tomasz Bojkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Panie doktorze, dla samorządów ta zmiana, obniżenie podatku PIT z 17 na 12% to jest zła zmiana? Oni będą mieli mniej pieniędzy?
Panie redaktorze, tu potwierdzam. O tym głośno się nie dyskutowało, nie rozmawiało, ale rzeczywiście jest tak, że struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego oparta jest między innymi o tak zwane udziały w podatkach centralnych. Jednym z takich kluczowych udziałów jest oczywiście podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli musimy sobie podkreślić wprost, że to, co się wydarzyło, jest bardzo problematyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, nawet od strony planowania finansowego. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w tym momencie nawet takich działań o charakterze prognostycznym, które by pozwalały tym jednostkom w sposób niezakłócony prowadzić gospodarkę finansową w 2022 roku. To jest jeden z takich czynników, które były bardzo krytykowane przez samorządowców nie bez powodu. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Jeżeli przekierowujemy część środków z podatku dochodowego do osób fizycznych i mówimy o tym, że te podatki są obniżane, to automatycznie idziemy w kierunku takim, że udziały w podatkach centralnych jednostek samorządu terytorialnego też są mniejsze. Z drugiej strony słuchacz, który tutaj reprezentuje grupę przedsiębiorców, podkreśla, nie odczułem tej różnicy, muszę płacić większy ZUS. W praktyce nawiązywał do składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została ukształtowała jako dodatkowe obciążenie dochodu. Wspominam tutaj o tym 4,9% podstawy wymiaru, które spowodowało, że ten przedsiębiorca właściwie realnie zaczął płacić obciążenia wyższe od 1 stycznia 2022 roku. I te obniżki, które w chwili obecnej mamy, one są obniżkami, ale w stosunku do tego podniesienia z 1 stycznia 2002 roku, które były jednak odczuwalne. Ja muszę przyznać, że ten wątek, który podniósł pan tutaj z samorządu, on jest szczególnie bolesny, bo samorządowcy stają wtedy przed bardzo trudnym problemem prowadzenia skutecznej polityki wydatkowej, nie mając pewności, w jaki sposób kształtuje się ich struktura dochodu w trakcie 2022 roku. Ten problem zresztą był już wcześniej, bo on był dostrzegany, jak rozmawialiśmy w listopadzie, że te zmiany są jednak za szybkie, że one wymagają przedyskutowania. My często widzimy tylko jeden malutki obszar, tak? Czyli widzimy obniżone... Tak, tak.
Przyspieszmy, bo słuchacze też czekają na linii. Panie Arkadiuszu.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
No dzień dobry. Wie pan co, takie chyba nikt nie ma. Odniosłem wrażenie, że pan przerwał, bo ten pan profesor mówi niewygodne rzeczy.
Nie. Naprawdę to czas nas goni, a pan
nadzieję,
profesor już...
Pan co, cudownie, że pan profesor to powiedział, bo ja jestem i tam małą działalność mam i prowadzę, jestem samorządowcem. Ja od lat powtarzam, że to, co robi rząd PiS-u, to jest zamach na pieniądze samorządów. I przy pieniądze działalności gospodarczych. Bo tylko i wyłącznie my nie wyjdziemy na ulicę, prowadząc jednoosobową, czy dwuosobową, czy trzyosobową działalność, bo nie mam czasu iść na ulicę i nie pójdę. Wie pan, ja nie mam związków zawodowych i innych rzeczy. Do ZUS-u, wie pan, jaki jest paradoks? Ja panu powiem. 60 tysięcy zrobiono ZUS-u dla ryczałtowców strefę minimalną. Następną, wie pan, na jaką zrobili stawkę? 300 tysięcy. Nie ma podziału na 150, bo ja akurat bym się mieścił w 150 tysiącach. Mnóstwo ludzi by się mieściło w tym przedziale. Nie, to od razu nam wszystkim dowalono 1800 zł ZUS-u. Dziękuję bardzo. To wie pan, ile jest pieniędzy? To się w głowie nie mieści, co, jak się nie dba o tych, którzy utrzymują to państwo latami.
Panie Arkadiuszu, bo to małe firmy nie chcę panu przerywać, ale czas nas po prostu goni. Pan
ja wiem, że czas goni, wie pan, i niestety tak samo samorządy. Za chwilę przestaniemy w samorządach inwestować w drogi, w inne rzeczy, bo nie będzie na to pieniędzy, bo to państwo narzuciło samorządom tak horrendalne dodatki. Kto ma umowę podpisaną z nauczycielami? Burmistrz. A kto robi podwyżki? Minister. Kto za to zapłaci? Samorządy, bo to, że jest subwencja nie pokrywa połowy tego, co powinna pokrywać.
Nie. Dziękuję bardzo, panie Arkadiuszu. Pan Stanisław teraz na linii. Halo?
Witam serdecznie. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja jestem emerytem, więc w związku z tym chciałem zapytać o emerytów. Czyli rozumiem, że ci stopa wolna od podatku jest 30 tysięcy, emeryt dostaje tam 30 tysięcy emerytury rocznie, czyli z tej różnicy 5% podatków nie zyska praktycznie nic. Ceny idą w górę. Wczoraj byłem kupić zawór czerpalny, który kiedyś zapłaciłem 19 zł, wczoraj zapłaciłem 38,80. Ponad 100% wzrostu tej ceny, tego samego zaworu. Także ceny lecą na łeb, na szyję. A co do samorządów, proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że kilkanaście lat temu samorząd mój miał budżet w wysokości 5-6 milionów, dzisiaj ma 200 milionów, więc jak to jest, że te samorządy bez przerwy mają mniej pieniędzy, bez przerwy zabieramy, a wzrost pieniędzy, który obraca samorząd, no rośnie niesamowicie szybko. Coś nie pasuje, nie jestem ekonomistą, w związku z tym przepraszam, może to pytanie...
Dziękuję panie Stanisławie. Oddajmy głos naszemu gościowi. Pozdrawiamy również dr Tomasz Bojkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. To pytanie jeszcze o ten samorząd, dokończmy, tak. No, ale też o te kwestie, o których mówił pan Stanisław, czyli tego, że wszystko drożeje.
Panie redaktorze, tutaj cały czas konsekwentnie podkreślam, że w planowaniu finansowym, w gospodarce budżetowej ważna jest pewna przewidywalność. Nie chcę wchodzić w dyskusję, czy samorząd ma dużo, czy ma mało. Wydaje mi się, że problem nie jest w tym, czy ma dużo, czy ma mało, tylko problem jest w tym, że nawet nie jest w stanie w chwili obecnej zaplanować. Proszę zwrócić uwagę na to,
że ta obniżka podatku lepiej by było, gdyby ona była od stycznia 2023 roku, a nie teraz. teraz od lipca?
Panie redaktorze, kwestia Polskiego Ładu nie powinna wchodzić w takiej formule już 1 stycznia 2022 roku. Ja o tym wspominam, że w chwili obecnej mamy ogromną redukcję podatku dochodowego od osób fizycznych, co bezpośrednio przekłada się na dużą, ale nie do końca prognozowaną redukcję dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, głównie szczebla gminnego. W chwili obecnej, kiedy w 2022 roku planujemy jeszcze dodatkową redukcję podatku dochodowego od osób fizycznych, to proszę zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji znajdują się w chwili obecnej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, które albo będą musiały liczyć na działania osłonowe, bo prognoza dochodów może się im zmienić, ewentualnie będą musiały redukować wydatki, które też już są przecież zaplanowane w budżetach. Ja wspominam tylko o tym, że jak się robi dużą reformę, reformę systemową, ja nie chcę wnikać, czy jest dużo pieniędzy, czy jest mało, to należy dać jednostkom samorządu terytorialnego szansę, żeby się do niej przygotowały. To, czy jesteśmy za taką opcją polityczną, czy taką, dla mnie nie ma w tym momencie znaczenia. Istotna jest przede wszystkim perspektywa zdrowej gospodarki finansowej, która od strony dochodów opiera się na planowaniu i na budżetowaniu, od strony wydatków na budowaniu pewnych limitów. Jak patrzymy na zobowiązania społeczne czy na zadania publiczne, to też musimy zdać sobie sprawę z tego, że chodnik, ciąg komunikacyjny, klub sportowy, ten lokalny, który jest finansowany z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, on czerpie tak naprawdę przysporzenia majątkowe poprzez instrumenty stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego i nadzwyczajniej w świecie dzisiaj jednym z tych jednostek, dzisiaj to, o czym chciałbym podkreślić, to to, że najbardziej zaniepokojone mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które trochę nie wiedzą, na czym stoją.
Bardzo dziękuję.
Tak, bo my właśnie o tym teraz rozmawiamy. To jest bardzo istotna kwestia. Ja bardzo dziękuję słuchaczom tutaj za podnoszenie tych argumentów, bo one wpasowują się w szeroko rozumiane finanse publiczne, które wymagają pewnego sposobu, spokoju i przemyślenia rozwiązań systemowych.
Temat niełatwy. Podatki wszystkich nas to mniej lub bardziej dotyczy. Doktor Tomasz Bojkowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję. Do widzenia.
Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję także Państwu za uwagę. O 13:00 na antenie Radia Poznań. Wiadomości.